Keď pozorno čítamo Nový záviet,
kedy uvažne čítame Nový testament, to nie môžeme nezauvažiť, jak często Jezus przed męką mówi, co będzie się działo z Nim. Jak precyzyjny sposób opisuje to, co Go czeka. I jak nie powstrzymuje się powiedzieć, że po męce, osądzeniu, śmierci, trzeciego dnia zmartwychwstanie. I nie możemy zauważyć, że mimo tego częstego mówienia Jezusa do najbliższych o swojej drodze, że po śmierci nikt z nich nie oczekiwał zmartwychwstania. Nawet nie mieli jakiejś kategorii, aby zrozumieć, co to znaczy zmartwychwstanie. Oczekiwali wiele rzeczy. Mogli oczekiwać to, iż ktoś ukradnie ciało. Mogli oczekiwać i oczekiwali, iż jak go spotkają, to będzie duch. Ale jaki to ma być Chrystus zmartwychwstały? To dla nich było zakryte. Potrzebowali wiele czasu i ewangeliści mówili, musiał zmartwychwstały otworzyć im umysły, aby zrozumieli pisma i aby w tym, co widzieli, rozpoznali nauczyciela, aby rozpoznali go w znakach, w tym, co wiedzą o nim, aby rozpoznali ciało zmartwychwstałego. Jan w tym dodatku, w tej drugiej końcówce swojej Ewangelii opisuje takie jedno spotkanie. Mowa jest o tekście, w którym Kościół od początku rozpoznał fundamenty, które postawił Jezus Chrystus, fundamenty, które Jan wstawił w słowa. Ważnym jest, aby chcąc zrozumieć siebie samego, Kościół, którego jesteśmy członkami, abyśmy potrafili przeliterować ten tekst, abyśmy zrozumieli sposób mówienia Jana. Jan jest głębokim pisarzem. Miał wiele czasu, podczas którego rozważał, co z nim i z pozostałymi w tym krótkim, trzyletnim czasie wydarzyło się. I to, co on rozumiał, to, co zostało mu dane, aby zobaczył, wstawił w niewielką ilość zbitych słów i tekst wyszedł jako fundament samego Kościoła. Jan mówi po tym, gdy ukradziono im najważniejsze, nauczyciel zabity, odrzucony, odepchnięty, odrzucono całego świata i przemieniony w coś nieważnego, kto nie jest według woli świata, co dzieje się. Idą tam, gdzie rozpoczęli z nim, na wybrzeża jeziora Genezaret. Tak jak czynią ludzie, gdy stracą kogoś ważnego, idą na miejsca, które dla nich były ważne, gdzie rozpoczęła się wspólna rozmowa. Chronią to miejsce, tu okazują się wspomnienia. Jan mówi, tu są oni. Wyliczył 7, niektórych bez imienia, ale oni byli cały czas razem z nim. Od początku. Między sobą nie są połączeni. Są tu, dlatego że nie mają gdzie iść. Nie mają przed sobą jakiegoś innego zadania. I jeżeli uważacie na to, co Jan opisuje, zauważycie, iż Piotr, mimo tego, co nauczyciel mówił mu, iż on będzie pierwszy, że on będzie fundamentem, on tak jakby żył sam dla siebie, tak jakby szukał zadanie dla siebie i mówi, idę łowić ryby. Nie mówi, chodźmy łowić ryby. On nie pociąga ich za sobą. On rozwiązuje swoją sytuację, nie wiedząc, co czynić, a trzeba coś czynić. Idzie wykonywać to, co umie, czyli idzie łowić. A inni, chociaż nie myślą pójść za Nim, oni też nie wiedzą, co mają czynić, mówią, idziemy i my z Tobą. To jest obraz wspólnoty, który nie jest połączony od wewnątrz. Obraz wspólnoty ludzkiego trudu, troski, obraz chrześcijańskiej wspólnoty, gdzie nie ma Boga, są połączeni jakąś ludzką męką, potrafią to samo czynić, ale od wewnątrz nie ma tego, który ich łączy. Oni w jakiś sposób są rozproszeni, chcą czynić coś wspólnie, ale to, co czynią, to jest puste, to jest nic. Łowią bez sensu. Całą noc sieci są puste. I to jest obraz ludzi, którzy próbują swoimi siłami zachować wszystko, ale od wewnątrz nie są połączeni, od wewnątrz nie ma tego, który ich łączy. I wtedy pojawia się szczegół, który bez przerwy się pojawia, gdy jest mowa o zmartwychwstaniu. Przychodzi zmartwychwstały, a oni go nie rozpoznają. Przychodzi Jezus na wybrzeże i pyta... I pyta ich, dzieci, czy nie macie nic do jedzenia? Jan mówi, nie wiedzieli, że to jest Jezus. Tu jest coś ważnego. Wszyscy ewangeliści mówią, że w momencie spotkania ze zmartwychwstałym, który jest taki sam jak przed 3 dniami, nie rozpoznają go. On się będzie starał, aby pokazać im, iż to samo ciało zmartwychwstało, ale oni mimo wszystko nie rozpoznają go, dopóki nie otworzy im się umysł poprzez znaki, przez symbole, poprzez słowa, które łączą ze zmartwychwstałym nauczycielem, z nauczycielem, którego znali wcześniej. Jezus chce jeść i oni nie mają co jeść. I to nie jest pierwszy raz, że Jezus prosi ludzi, aby dali mu jeść. To był początek spotkania z Samarytanką na początku w Ewangeliach. To, co łączy ludzi, to jest ich wspólne pragnienie, to jest ich głód, potrzeba spożywania pokarmów, picia, napojów. Jezus pyta, czy mają coś, a oni mimo trudu i wysiłku nie mają niczego. I co się dzieje? Mówi im, aby czynili nadal to, co czynili, aby jeszcze raz wykonali tą rzecz, którą czynili przez całą noc. I jedyna różnica jest taka, iż czynią to na Jego polecenie, prośbę. I my pojmujemy to, że iż to jest coś ważnego. Kościół rozpoznał to jako coś ważnego. To nie jest to samo czynić jakieś rzeczy sam od siebie, lecz czynić je w posłuszeństwie wobec zmartwychwstałego. I Kościół wie, iż gdy ktoś od wewnątrz w jasny sposób wie, czego Bóg od niego wymaga i czyni to, co Bóg od niego wymaga, przychodzą owoce. Dlatego ten moment dla nas jest ważny. Stoi w momencie, gdy Piotr i pozostali uczniowie czynią na polecenie Jezusa zadanie, sieci są pełne. Ale oni nadal nie rozpoznają zmartwychwstałego. I pierwszy rozpozna go Jan. Jan, który siebie nazywa uczniem, którego Jezus miłował. I w tej nazwie, w tym opisie siebie leży coś wielkiego. Najpierw Jan wszystkim dał nam możliwość, abyśmy weszli w jego skórę, pod jego skórę, abyśmy czuli się jak uczeń, którego Jezus miłował. I to jest jego fundamentalne doświadczenie nauczyciela. Doświadczenie to jest nie coś, co nauczyciel czynił, mówił, nie to, co Jan czynił, lecz to jest doświadczenie, iż wszystko rozpoczyna się od odkrycia tego, iż nauczyciel go miłuje. I on go pierwszy rozpozna. I pierwszy na to odkrycie reaguje Piotr, nie Jan. Jeżeli czytacie dokładnie ten 21 werset, rozdział, zobaczycie, że w postaci Jana i w postaci Piotra są dwa skrzydła Kościoła, jak mówił święty Jan Paweł II. Skrzydło charyzmatyczne, które zdecydowało się dać wszystko Bogu z miłością, gdyż doświadczyli, iż Bóg jest ten, który miłuje, i hierarchiczne, piotrowe skrzydło, skrzydło, przez które Kościół może oddychać, wznosić się. Ważnym jest, aby zauważyć, jak bardzo się one zgadzają. Jan pierwszy rozpoznaje nauczyciela, a Piotr biegnie do niego. To się wydarzy, już jest napisane w dniu zmartwychwstania, kto pierwszy przyjdzie do grobu, czy Jan, czy Piotr. Kościół ma potrzebę jednego i drugiego za ludźmi, potrzebę ludzi, którzy uczynią wszystko z miłością, którzy doświadczyli, że Bóg jest miłością. Ci, którzy mają zadanie hierarchiczne, można powiedzieć, aby zawrzeć relacje w Kościele, nieść drugą odpowiedzialność. Piotr i Jan postawione są jak dwa te fundamenty, które są ważne dla Kościoła. Sieć jest pełna, przypływają do brzegu i gdy dopływają do brzegu, coś niezwykłego, wszystko jest gotowe, ryba jest upieczona, chleb jest ciepły, posiłek gotowy. I to jest niezwykłe, to jest ważny szczegół. Kościół zrozumiał, iż Jan opisuje Eucharystię, opisuje to, co Bóg czyni. Izraelici, którzy byli w Izraelu, coś się wydarzyło. Tam stoi stół Chrystusa, obraz Eucharystii. Zanim przyjdziemy do stołu eucharystycznego, już wszystko jest gotowe, przygotowane. Zmartwychwstały mówi, przynieście. I to jest ważny szczegół. Jan postawił tu ważną rzecz. Eucharystia nie jest miejscem, do którego ja przychodzę bez żadnych obowiązków i ja jestem tylko tym, który pozwala, aby dla niego coś uczyniono. Eucharystia jest miejscem, w którym człowiek wezwany jest do współpracy ze zmartwychwstałym. To jest ważne, wszystko jest gotowe, ale przynieście ze swoich ryb, przynieście swój posiłek, trud i dzieje się coś cudownego. Człowiek jest bytem, który nie tylko przyjmuje, ale jest i zdolnym darować. I w tym momencie, gdy otrzymuje od Boga, odkrywa, iż On sam może dawać ludziom. Nie jest umniejszone to, co najgłębsze, obfitość Boga. Bóg jest tym, który jest oznaczony swoją wolną zdolnością, aby darował za nic, bezpłatnie. Dlatego Eucharystia jest dla nas głębokim doświadczeniem, abyśmy przybliżyli się do Boga i uczynili siebie podobnym do Niego. Przynieście ze swojego. Może to trzeba przetłumaczyć w sposób konkretny w nasze życie codzienne. Co ja przynoszę na stół eucharystyczny od siebie? Nie wszystko, sieci pozostaną pełne, ale co ja daję za nic? Bezpłatnie pod tym stoi ważny wskaźnik, wskazówka, potrzeba Boga. W potrzebie Boga mogą żyć ludzie, którzy odczuli i przeżyli zdolność, iż razem z Nim dają to, co dostali, to, kim są. Posiłek gotowy wzywa ich, aby spożywali, aby przynieśli. Zauważcie jeszcze jeden szczegół. Spotykanie ze zmartwychwstałym dzieje się w sposób cielesny, fizyczny, przez spojrzenie, język, rozmowę, ale i poprzez pokarm. Poprzez pokarm, który jest gotowy. Jest tu jeszcze wiele ważnych szczegółów, może możemy ich dotknąć, gdyż pojawiają się w innych momentach opisujących zmartwychwstałego Jezusa. Często pojawia się ryba, smażona ryba. Nam Eucharystia znana jest jako łamanie chleba i spożywanie wina, ale często pojawia się tu ryba. dawno zrozumiano, iż ryba smażona pojawia się nie tylko dlatego, że to było przy jeziorze Genezaret. To ma głębsze znaczenie. Dlaczego? Kościół, wczesny Kościół rozpoznał w rybie smażonej to, co stało się ze zmartwychwstałym. Ryba żyje w głębi, w głębiach. Zostaje wyrzucona z tej głębi, rzucona jest na węgiel, na ogień, jest pieczona, smażona i jest dawana nam. To jest obraz zmartwychwstałego. On przyszedł do nas w głębi Bożej, którą my nigdy nie odkrylibyśmy, gdyby nie przyszedł do nas. I świat wrzucił go na węgle. Tam jest smażony, pieczony i dopiero później my karmimy się nim. To doświadczenie, iż On jest pokarmem, który przychodzi z najgłębszej bliskości Boga na nasz stół. My posilamy się tym dla nas, dla Kościoła od początku jest bardzo ważnym, gdyż to jest spotkanie ze zmartwychwstałym, z żywym. I wiemy, że ten tekst jest tylko częściowy i po spotkaniu z tą grupą 7 uczniów Jezus spotyka się tylko z Piotrem. Tak jakby wszystko skoncentrowało się wokół 2 dni. I to jest też ważne. Dla nas wieczorem dziś to jest pokarm. Pokarm, którym się karmimy. Spotkanie zmartwychwstałego z uczniami, którzy się rozproszyli, dlatego że On ich nie łączył. I w jednym momencie poprzez Jego przyjście pojęli to, iż On łączy ich, że jest razem z nimi, że karmi ich, wzywa ich, aby z tego, co posiadali, dawali innym, karmili świat. I to jest nasze zadanie. To jest zadanie, które oczekuje na nas po spotkaniu ze zmartwychwstałym przy stole eucharystycznym. Co ja stawiam na stół eucharystyczny i co ja niosę jako pokarm dla świata. Nie jesteśmy wezwani tylko, aby posilać się, ale aby karmić głodny świat. Niech to wieczorne spotkanie będzie pokarmem dla nas, naszej duszy i aby uzdolniło nas, byśmy sami ten boski pokarm mogli przynieść do osób, którzy są głodni w duchu, przez emocje, przez pokarm. Amen.